Grzegorz Almatowski, witam Państwa. Zgodnie z zapowiedzią jesteśmy w Chojnicach. Dojechaliśmy tutaj całkiem sprawnie po drodze. Na szczęście żadnych zwierząt, niepokojących zdarzeń, zjawisk nie spotkaliśmy, no ale widzieliśmy ogrom zniszczeń, bo przejeżdżaliśmy przez teren, który został dotknięty przez sierpniową nawałnicę. Sprzątanie w lasach trwa, już część drzew uprzątniętych, tych powalonych drzew, no bo właśnie region chojnicki także sporo ucierpiał podczas tej sierpniowej nawałnicy. Z nami goście, zastępca burmistrza Chojnic Edward Pietrzyk, Bartosz Blume, kierownik ARMiR-u i członek Prawa i Sprawiedliwości oraz Mariusz Brunke, radny opozycji, projekt Chojnicka Samorządność. Witam panów. To zacznijmy może od tych nawałnic, od nawałnicy, która w nocy z 11 na 12 sierpnia przeszła także przez teren powiatu chojnickiego. Powiat chojnicki ucierpiał, odszkodowania są wypłacane albo i też nie, bo to też różnie bywa. A miasto Chojnice ucierpiało, panie burmistrzu?
Oczywiście miasto Chojnice no, ucierpiało również, z tym, że te szkody są niespółmierne do tego, czego byliśmy świadkiem w gminach Czersk, Chojnice czy powiedzmy Brus. Generalnie w mieście te uszkodzenia dotyczyły przede wszystkim naszej takiej infrastruktury typu latarnie, typu niektóre dachy, zabudowania, jak również jeżeli chodzi o drzewostan, a więc mówię tutaj o takim niewielkim parku na Wzgórzu Ewangelickim, następnie Lasek Miejski. No oczywiście na dzisiaj właściwie w Chojnicach z tymi stratami powoli, ale się uporaliśmy. Pozostał jeszcze do uprzątnięcia Lasek Miejski, dość duży areał leśny, bo to jest ponad 1000 drzew i to sobie założyliśmy wykonanie do końca lutego przyszłego roku.
A wspieracie tutaj lokalne samorządy sąsiadów, czyli i gminę Chojnice, i gminę Czerskę, gminę Brusy?
Oczywiście. Na pierwszej sesji po tym kataklizmie, który miał miejsce, pierwsze trzy uchwały dotyczyły pomocy finansowej, jakiej udzieliliśmy gminie Chojnice, gminie Brusy, gminie Czersk, jak również na ostatniej sesji pieniądze, które pozyskaliśmy od innych samorządów swego czasu. W 1986 roku był taki turniej miast Chojnice-Dzierżoniów. Dzierżoniów sobie przypomniał o Chojnicach teraz, no i przekazał też nam pewną kwotę, resztę dołożyły banki i myśmy również po określonej kwocie przekazali na te trzy samorządy. Z takim założeniem, żeby te pieniądze trafiły do osób bezpośrednio poszkodowanych.
Tak. No, musimy mieć także świadomość, że z punktu widzenia indywidualnych osób ich straty są zawsze najważniejsze. Bodajże w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z częścią właśnie tych mieszkańców miasta, którzy bezpośrednio ucierpieli w związku z tymi wydarzeniami. No i oni oczywiście te sprawy już postrzegają troszeczkę inaczej. Takie nieszczęście jest także powodem do tego, że można wypróbować, na ile instytucje zajmujące się bezpośrednio tymi osobami i reagujące na tego rodzaju wydarzenia zdały egzamin. Wiemy, że jeżeli chodzi o struktury samorządowe na poziomie powiatowym, no to niestety nic dobrego tutaj nie możemy powiedzieć. Dobrze, że wszystkie służby zaangażowały się natomiast w udzielanie pomocy już po. I tu na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. No mamy tych kilkadziesiąt osób, które jak wiemy, bodajże to w ubiegłym tygodniu było tu spotkanie właśnie w tej sali, zwracało uwagę na to, że mimo wszystko miasto, które wprawdzie może twierdzić na tle tego, co się stało wokół, że ucierpiało w mniejszym stopniu, to jednak musi się zaangażować w udzielaniu pomocy tym osobom.
To był radny Mariusz Brunka, a ja zapytam pana, jakie są straty w rolnictwie w powiecie chojnickim? Bo ja jechałem tutaj przed chwilą z moim kolegą, z Andrzejem Dubasem, wozem satelitarnym, no i widzieliśmy z przerażeniem, powiem szczerze, takie też jeszcze zjawisko, jak folia na dachach domów mieszkalnych. To niestety jeszcze występuje.
Czy tak, dobrze pan zaznaczył to pytanie o pomoc dotyczącą i samych rolników, i osób, które zostały poszkodowane. Jeżeli chodzi o pomoc tym mieszkańcom, których domostwa ucierpiały, to faktycznie tutaj gminy na dzień dzisiejszy wypłacają już środki ze środków ministerstwa, które były na ten cel przeznaczone. Natomiast jeżeli chodzi o działkę, którą ja się zajmuję, czyli rolnictwo, ta pomoc, jeżeli chodzi o Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będzie dopiero płynęła do najbliższego wtorku, czyli do końca bieżącego miesiąca. Rolnicy mogą składać wnioski o pomoc tak zwaną klęskową, czyli dla tych wszystkich, którzy ucierpieli których uprawy ucierpiały, budynki gospodarcze, jak również lasy, mogą składać taką pomoc bezpośrednio w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i to dotyczy oczywiście całego kraju.
Ile takich wniosków już płynęło w oddziale chojnickim?
Jeżeli chodzi o Chojnicę, wczoraj było około 320 wniosków, natomiast patrząc na skalę protokołów, które robiła gmina, to jest grubo ponad 1000 wniosków o szacowanie strat zostało złożone we wszystkich gminach naszego powiatu i prawie 1000 wniosków o szacowanie strat w lasach, więc jeszcze spodziewam, że ostatnie dni tego miesiąca będą bardzo intensywne, jeżeli chodzi o pracę Agencji Restrukturyzacji.
A jeżeli chodzi o kwoty, to o jakich kwotach mówimy? Jakie kwoty, na jaką kwotę można liczyć w tych odszkodowaniach?
Jeżeli chodzi o kwoty, to mówimy tutaj o kwocie 1000 zł do upraw, tak, za każdy hektar. W przypadku lasów to jest 2000 zł na każdy hektar, a w przypadku budynków gospodarczych to jest maksymalnie do 10 tysięcy złotych. Natomiast warto wspomnieć, że budynek gospodarczy musiał ucierpieć i musimy mieć wyszacowane szkody na co najmniej 1050 zł.
Jak to się odbywa? Jak wygląda procedura? Składa się wnioski?
Tak. W biurach Agencji Restrukturyzacji składa się wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Oczywiście one są uzależnione od tego, o co dokładnie ubiegająca o pomoc się zwraca. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o szczegóły, to zapraszam do biur powiatowych bezpośrednio. Natomiast jedno z podstawowych dokumentów, które musi być załączone, to są protokoły, które generują gminy i oświadczenia, które muszą podpisać wojewodowie, jeżeli chodzi o straty w lasach.
Czyli wypłaty kiedy ruszą?
Wypłaty my jesteśmy zobowiązani zrealizować do końca bieżącego roku. I to jest prawo, które nas obliguje do tego.
A do pana, panie burmistrzu, zgłaszają się mieszkańcy jeszcze z prośbą o pomoc?
To znaczy tak, na tym ostatnim spotkaniu, o którym mówił pan radny Brunka, właściwie myśmy zaoferowali różne rodzaje pomocy. Pierwsza to taka, że jeżeli ktoś nie zgadza się, powiedzmy, z wyceną rzeczoznawcy, uważa, że szkoda, którą wycenił rzeczoznawca, jest niewspółmiernie niska, tym ludziom po prostu umożliwiamy możliwość odwołania się od decyzji.
My wiemy o wielu takich przypadkach.
To znaczy tutaj trzeba podejść do tego bardzo indywidualnie, ponieważ generalnie miałem 3 głosy, bo uczestniczyłem w tym spotkaniu, miałem 3 głosy takie, że pan czy pani po prostu nie zgadzali się z tym, więc powiedzieliśmy, jest możliwość odwołania i zweryfikowania tego wszystkiego. Poza tym zaoferowaliśmy pomoc prawną, z ratusza. W sytuacjach sporów, powiedzmy, z towarzystwami ubezpieczeniowymi i tym podobnie.
Zostawmy temat nawałnic. Przejdźmy do bieżących problemów Chojnic. Ja widziałem takie obrazki Chojnickiego Domu Kultury. No ja szczerze mówiąc, patrząc na te zdjęcia, to myślałem sobie, że ten obiekt ucierpiał podczas nawałnicy. A to nieprawda, prawda? Bo tam remont trwa. Tak nie jest.
Tak nie jest. Istotnie trwa w tej chwili generalny remont Chojnickiego Centrum Kultury. Oczywiście trzeba pamiętać o jednym. Był to budynek zniesiony na początku lat 70. Mówiło się wtedy w czynie społecznym. No więc zmierzyliśmy się z bardzo trudnym problemem. Łatwiej jest pobudować coś od początku, od nowa, niż starać się rewitalizować, odrestaurować, odnowić starą substancję.
Ale co też, żałujecie teraz, że przystąpiliście do tej inwestycji?
Nie żałujemy, z tym, że właściwie nikt z zaangażowanych ludzi w ten proces tak do końca nie zdawał sobie sprawy, co nas czeka. Co jest wewnątrz, co jest w ścianach, jak jest z różnego rodzaju instalacjami i tym podobnie. I te niespodzianki, których trudno było przewidzieć, właściwie spowodują to, że w tej chwili mamy problemy z terminowym oddaniem inwestycji już do użytku.
Do nas, do Gdańska, też takie sygnały dotarły. Byliście radni, wizytowali plac budowy, no i podobno były takie sytuacje, że się przekrzykiwaliście, kłóciliście z wykonawcami. Jak to wyglądało?
To znaczy, kłóciliście, przekrzykiwaliście? Nie.
Było bardzo gorąco.
Było gorąco, z tym, że tutaj wynikł taki spór na linii projektant, a wykonawca inwestycji. A więc myślę, że tego typu polemiki są niepotrzebne. Ostatecznie i jedna strona, i druga strona są zainteresowani tym, żeby inwestycje ukończyć i to najlepiej ukończyć w terminie.
A już jest opóźnienie?
No, jest opóźnienie, my sobie zdajemy sprawę. Oczywiście pierwsza taka bardzo istotna przyczyna tego opóźnienia to są prace archeologiczne. Trzeba pamiętać o tym, że to jest teren byłego cmentarza ewangelickiego. Oczywiście nikt sobie nie zdawał sprawy z zakresu tych prac archeologicznych. Niemniej ja tam wizytowałem tą budowę no przynajmniej raz w tygodniu. I zawsze pan archeolog cieszył się tym, co znalazł. W związku z tym implikowało to dalsze prace, a więc jakieś wykopy boczne. To powodowało bardzo, bardzo duże opóźnienie.
Radny Mariusz Brunka.
Proszę Państwa, uczestniczyłem w tym wydarzeniu, jakim była właśnie taka lustracja ze strony radnych, przede wszystkim miejsca budowy. No i muszę powiedzieć, że było to dość smutne wydarzenie, dlatego że właśnie obserwowaliśmy z jednej strony tych radnych, którzy stracili cierpliwość, widzieli to, co tam się dzieje i zaczęli dość mocno atakować wykonawcę.
Czyli było gorąco.
Oczywiście, wykonawca. Na szczęście już dzisiaj nie używa się łomu w pracach takich budowlanych na tym etapie, bo być może byłoby bardziej niż gorąco. Potem z kolei wykonawcy, którzy też próbowali zrzucać wszystko na projektanta. Potem projektant, który z kolei też stracił cierpliwość i rzucał się jak gdyby z różnymi pretensjami do wykonawcy i wszystko to wyglądało troszeczkę niepoważnie. No, dzisiaj postanowiliśmy, że jednak radni w ramach komisji rewizyjnej muszą tej sprawie się bardziej dokładnie przyjrzeć i tak naprawdę dziś zaczynają się czynności kontrolne, ponieważ jedno jest pewne, nie jest dobrze. Ten argument, na który zwrócił uwagę pan burmistrz, że no, była to budowla z historią i z niespodziankami, no ja go do końca nie przyjmuję. My niedawno mieliśmy też taki generalny remont starej plebanii w Chojnicach, czyli budynku, który ma 700 lat, prawda? I udało się sobie z tym poradzić. Dla nas nie mogło być zaskoczeniem to, że jeżeli prowadzimy pracę na byłym obszarze cmentarnym, na którym 400 lat był cmentarz, że pojawią się no, te szkielety, prawda?
Ale gdyby pan miał opisać, jaka jest sytuacja w tej chwili na budowie właściwie tego Chojnickiego Centrum Kultury?
Jestem głęboko przekonany, że błędy są w różnych jakby aspektach. Pierwszy to jest aspekt jednak projektowy, a przede wszystkim brak koordynacji między wykonawcą a projektodawcą właśnie w zakresie jakby stałej modyfikacji tego projektu. Drugim to jest kwestia związana z zaangażowaniem, bezpośrednim zaangażowaniem ze strony wykonawcy, czyli ten wykonawca to nie był najszczęśliwszy wybór. I ostatnia sprawa, no ta budowa ma swojego kierownika i proszę sobie wyobrazić, że człowiek, który bezpośrednio za to odpowiada za to przed miastem, na to spotkanie z radnymi, którzy dokonywali tej ilustracji, postanowił sobie przyjść dosłownie w ostatniej minucie tylko po to, żeby się z nimi pożegnać. To znaczy, jeżeli on jest tak słabo zaangażowany w proces, ten proces remontowy, to dlaczego wykonawcy mieliby być bardziej zaangażowani i inni jakby uczestnicy tego wszystkiego?
Pan Bartosz Bluma?
Ja obserwuję trochę w szerszym kontekście tą sytuację w mieście. No i chyba nie jest dobry czas w chwili obecnej dla włodarzy naszego miasta i osób, które realizują inwestycje. Problem najpierw z placami zabaw. Też wykonawca nierzetelnie, nie tak jak należy podszedł do tematu. W chwili obecnej Centrum Kultury, którego temat już przewija się od 2011-2012 roku, bo miał być ukończony pierwotnie do 2014 w innym projekcie. W chwili obecnej borykamy się z tym problemem i pewnie będziemy borykać się do połowy pewnie przyszłego roku. Natomiast dodatkowo jeszcze ostatnie przetargi też nie napawają optymistycznie w mieście, jeżeli chodzi o inwestycje. Tam znowu albo mówimy o zbyt dużych kosztach proponowanych przez wykonawców, bądź też w ogóle braku ofert ze strony oferodawców.
To o tych inwestycjach w kolejnej części naszego programu, ale jeszcze na koniec tylko, bo mamy bardzo mało czasu. Trzeba za chwilę w skrót wiadomości. Panie burmistrzu, krótkie pytanie. Czy może lepiej byłoby zburzyć ten Dom Kultury, postawić od nowa?
Myślę, że poziom prac, zaawansowanie tych prac jest...
No teraz, nie już teraz, ale wcześniej trzeba było o tym myśleć.
Wcześniej były piękne pomysły, był piękny projekt nowoczesnego Centrum Kultury. Były czynione deklaracje strony rządowej, możliwości pozyskania pieniędzy z funduszu norweskiego. Oczywiście wszystko spaliło na panewce. Stąd musieliśmy zrobić to, co zrobiliśmy. Czyli podjęliśmy decyzję o rewitalizacji tego, czym już obecnie dysponujemy.
To jest program Nie Tylko Metropolia. Wracamy już po skrócie wiadomości. Grzegorz Armatowski, dzisiaj z Chojnic, program Nie Tylko Metropolia. Z nami goście Edward Pietrzyk, zastępca burmistrza Chojnic, radny opozycji Projekt Chojnicka Samorządność Mariusz Brunka i Bartosz Bluma, kierownik ARMiR-u oraz członek Prawa i Sprawiedliwości. No to wróćmy do tego nieszczęsnego chojnickiego domu kultury. Mówię nieszczęsnego, właściwie centrum kultury, bo państwo się włączają w dyskusję i piszą pod 603060606, do czego zresztą zachęcamy państwa. To jest bardzo fajny obiekt i fajnie usytuowany. Żadnych pomysłów żeście państwo nie mieli. A co archeolog znalazł, pisze pani Ewa. No i to pytanie chyba do pana burmistrza.
Tak, archeolog to, co znalazł, w tej chwili musi pewnie opisać, skatalogować i będziemy wiedzieli coś więcej na ten temat. Ja z nieoficjalnych takich informacji wiem, że znalazł bardzo ciekawe fragmenty płyt nagrobnych. Dalej taka ornamentyka cmentarna, to są również fragmenty. Między innymi sam widziałem kawałeczek płyty nagrobnej z napisem data zgonu 1650 i reszta była odłamana, więc no, XVII wiek, czyli są to już pozostałości. No, które rzeczywiście trzeba w tej chwili będzie pielęgnować i zachować ku potomności.
A rzeczywiście nie mieliście państwo żadnych pomysłów na ten obiekt, jak pisze słuchaczka?
To znaczy, czy pomysłów? Przywykli chojniczanie do tego miejsca, że jest tam, znaczy był przedtem kinoteatr, potem Dom Kultury, potem Centrum Kultury. Generalnie jest to bardzo piękne miejsce i budynek, który był tam oczywiście posadowiony, po renowacji, którą w tej chwili dokonujemy, to będzie rzeczywiście bardzo ładny zakątek miasta na tle Wzgórza Ewangelickiego. Także no, jedyny pomysł tam, były oczywiście pomysły takie, żeby tam swego czasu, to parę lat temu, posadowić galerię, bo byli chętni na zakup tej działki.
Ale to nie o to chodziło chyba.
Nie o to chodziło, dlatego te pomysły po prostu już na samym starcie odrzuciliśmy i pozostało to, co w tej chwili mamy.
Zanim oddam głos panu radnemu, jeszcze zapytam, to kiedy to Chojnickie Centrum Kultury, ten Dom Kultury będzie już wyglądał pięknie?
Ja nie chcę używać powiedzonka, którego użył projektant w czasie tej wizyty radnych. Szacuję, że będzie to w miesiącach wiosennych, ale nie pokuszę się o to, żeby określić dokładną datę. To wszystko jest zależne i od warunków pogodowych. No i oby już nie było wszelkiego rodzaju niespodzianek.
Mariusz Brunka.
Na owej wizytacji radnych miałem okazję słyszeć od jednego z pracowników, który akurat nie był przepracowany, bo sobie siedział na jakichś workach, który powiedział: nie martwcie się, do wyborów zdążymy. Tak? I to mnie bardzo niepokoi, bo takie podejście, że za rok mamy wybory i do tego czasu wykonawca się wyrobi, a potem zrobimy piękne otwarcie i wszyscy uznają, że wszystko było w porządku, jest bardzo niebezpieczne. Bo ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że pomijając te piękne okoliczności przyrody, ten wątek archeologiczny, to tak naprawdę w tym budynku posadowione było nasze chojnickie samorządowe kino, które no, jest jednostką i było zawsze jednostką dochodową. Dyrektor tej placówki planował określone dochody. Już dziś mówi o tym, że straci ponad 400 tysięcy. To dla takiej małej placówki kulturalnej, która bawi się w bardzo poważne rzeczy, takie jak teatr, takie jak środowiska twórcze różnych w różnym zakresie. To są poważne pieniądze, które tak naprawdę przecież my będziemy musieli znaleźć w mieście i wydatkować je z środków, których budżetowo przeznaczyliśmy na inny cel. Także ja też oczywiście od czasu do czasu uśmiecham się nad tą sytuacją, ale bardziej nad nią boleję i chciałbym, żeby wszyscy właśnie w ten sposób do tego podchodzili.
Ale myślę, że władze miasta, pan burmistrz też nad tym boleje, a na pewno mieszkańcy nie zapomną, bo opozycja będzie przypominać, jakie to problemy były z tą inwestycją. Pan Bartosz Bluma wspominał przed skrótem wiadomości, że to nie jest dobry czas dla inwestycji w Chojnicach. Dlaczego?
Znaczy nie jest dobry czas z prostego powodu. Pierwsze, ostatnie dwa przetargi, które były na realizację inwestycji związanych z modernizacją Ochojnickiego Dworca, czyli na zakup autobusów, przetarg nierozstrzygnięty ze względu na brak ofert na autobusy hybrydowe. To jest jedna sprawa. Z tego względu, że koszty po prostu są, przekraczają możliwości miasta. Druga sprawa to chociażby wczoraj rozstrzygnięty przetarg na nadzór nad realizacją inwestycji, całej inwestycji modernizacji Ochojnickiego Dworca.
I słyszałem o kolosalnej kwocie.
Tak, 10% wartości podobno inwestycji, taka informacja.
Czyli tak. Około 4 milionów.
Około 3,5 miliona złotych, co zdecydowanie odbiega od realiów, czy generalnie od kosztorysów jakichkolwiek, które były do tej pory robione. No mówię, chwilę wcześniej słynne place zabaw na terenie miasta, realizowane z budżetów samorządowo-osiedlowych, które też borykają się z wieloma problemami, jeżeli chodzi o jakość wykonania tych prac.
Panie burmistrzu, co z dworcem?
Co z dworcem? Więc ja może uściślę informację. To nie było tak, że nie wpłynęła żadna oferta na zakup autobusów, ponieważ ten przetarg był robiony jak gdyby w dwóch modułach. Pierwszy dotyczył autobusów hybrydowych i rzeczywiście była jedna oferta. Jedna oferta firmy MAN, ale proszę zauważyć jedno. Rok temu, kiedy przygotowaliśmy wniosek, autobusy, nawet tej firmy, kosztowały 1 400 000. Cena obecna, jaką zaoferował producent, to jest 1 900 000. Nie ma takiej możliwości, żeby zamiast 5 kupić na przykład 3 autobusy. We wniosku zapisaliśmy 5. Wobec tego w tej chwili będziemy z dużym prawdopodobieństwem ogłaszali drugi przetarg na autobusy, ale te tradycyjne Euro 6. Ale będą to autobusy ekologiczne, ekologiczne. Jeżeli chodzi o drugą kwestię, o inspektora nadzoru, w tej chwili wychodzimy z tego założenia, że jako inspektor nadzoru, ale przewidujemy przetarg w takich 6 modułach, czyli do każdej dziedziny, na przykład dworzec autobusowy, inspektor nadzoru, część kolejowa, inspektor nadzoru. Myślę, że wyjdzie to dużo taniej niż oferta, którą zaproponował specjalista z kolei.
Ale powiedzmy jeszcze o węźle integracyjnym, bo ja pamiętam kilka miesięcy temu podpisanie umowy z marszałkiem województwa. Państwo z Chojnic też byliście, ta uroczystość była w Kościerzynie. Podpisano umowy, no i co dalej?
Wychodzę od takiego stwierdzenia, że dworzec kolejowy to jest w tej chwili najbardziej wstydliwe miejsce w Chojnicach. Gdzie się wysiądzie i spojrzy przez pryzmat dworca, to naprawdę niektórzy mogą powiedzieć, nie warto iść dalej.
Generalnie. No i to błąd duży, bo Chojnice z turystyki przecież też żyją.
Oczywiście, oczywiście, ale ktoś mówi, pierwsze wrażenie się liczy. Generalnie w tej chwili projekt, który był dyskutowany, konsultowany, było chyba 8 koncepcji i w tej chwili ta koncepcja, którą wybraliśmy, jest to naprawdę rzecz bardzo ładna. Po pierwsze tak, porządkujemy dworzec kolejowy. Staramy się budynek główny odrestaurować. Wszystko zgodnie z nadzorem oczywiście konserwatora zabytku, bo jest to obiekt zabytkowy. Dalej, utworzenie dworca autobusowego w bezpośredniej bliskości dworca kolejowego. Wiąże się to z wykonaniem tunelu pod torami kolejowymi. Oczywiście doszliśmy do porozumienia, to wymagało wielu rozmów, ale z PLK. Cenimy sobie bardzo współpracę w tej chwili z PLK, bo ona się układa naprawdę w sposób wzorowy, powiedzmy.
No tak, panie burmistrzu, ale czas płynie.
To znaczy, my nie jesteśmy spóźnieni, jeżeli chodzi o realizację. W tym roku założyliśmy sobie te dwa przetargi, zakup autobusów i wyłonienie inspektora nadzoru. A jednocześnie będziemy ogłaszali przetarg już na realizację naszej części, bo tu w przebiegu realizacji tego przedsięwzięcia są jak gdyby dwie zasadnicze strony. My z jednej strony, czyli samorząd, a z drugiej strony PLK, która będzie wykonywała wszystko, co jest związane z infrastrukturą kolejową.
No właśnie, węzeł integracyjny to jedno, a połączenia kolejowe do Trójmiasta to drugie. No bo właśnie, jak ja słyszę, że pociąg do Kościerzyny jedzie tylko w dwóch parach dziennie, przez Kościerzynę można by było bezpośrednio pomorską koleją metropolitalną dostać się do Trójmiasta. Pociągi przez Tczew, przez Czersk jeżdżą też sporadycznie, no tak to trzeba niestety określić. Były kiedyś pomysły, żeby pociągnąć PKM-kę aż do Chojnic. No i co dalej?
Tak, ja uczestniczyłem w wielu spotkaniach, bo ten temat jest ostatnio bardzo na czasie. Szczególnie aktywny ostatni jest pan poseł Aleksander Mrówczyński, który robi tego typu debaty, tego typu spotkania, zaprasza gości nie tylko z Gdańska, ale i z Warszawy. I na ten temat rozmawiamy. Oczywiście powiem tak, realnie, bo staram się być realistą. To, że pięknie odrestrujemy dworzec, to jeszcze nie poprawi nam możliwości szybkiego komunikowania się z Trójmiastem.
No właśnie, 120 kilometrów do Gdańska.
Tak, bardzo konieczna jest modernizacja linii do Gdańska przez Kościerzynę. Do Kościerzyny już mamy piękne połączenie z Trójmiasta, natomiast od Kościerzyny do Chojnic niestety jeszcze nie. Mówi się o tym, że plany obejmują elektryfikację od miasta Tczew w tej chwili do Czerska. I postawiliśmy pytanie, a co dalej od Czerska do Chojnic? Więc to są w tej chwili wielkie niewiadome, ale niezależne od nas. To nie my jesteśmy tutaj czynnikiem sprawczym, żeby była większa ilość tych połączeń i żeby te połączenia były po prostu szybsze.
A jak ja słyszę, że są dwie pary, a oprócz tego są dwie pary autobusów, które zamiast pociągów kursują, no to wie pan, to jest jakieś nieporozumienie. Do tej dyskusji wrócimy już za chwilę. To jest program Nie Tylko Metropolia, dzisiaj z Chojnic. Grzegorz Armatowski, Nie Tylko Metropolia, dzisiaj z Chojnic. Z nami zastępca burmistrza Chojnic Edward Pietrzyk, kierownik ARiMR-u oraz członek Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Bluma i Mariusz Brunka, radny opozycji projekt Chojnicka Samorządność. Węzeł integracyjny, to jest też ciekawy temat. No, o tym już mówiliśmy na naszej antenie, ale powiedzmy właśnie o tym, była podpisana umowa, modernizacja chojnickiego dworca trwa, no ale cały czas się wszystko rozbija o te szybkie połączenia z Trójmiastem.
Tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o opozycję, to byliśmy zawsze bardzo sceptyczni takiemu rozwiązaniu, w którym my się skupimy na tym, że odnowimy sobie pięknie dworzec, nazwiemy to szumnie węzłem integracyjnym, a tak naprawdę za tym nie będzie realnych połączeń, które są z punktu widzenia życia miasta sprawą najważniejszą. I podpisanie umowy niestety tak naprawdę nie dało nam pod tym względem jakichkolwiek gwarancji. Uważamy też, że to jest przede wszystkim, i to już chcę podkreślić, jednak wina planowania regionalnego i nie możemy tego jakby zwolnić jakby z odpowiedzialności władz samorządu wojewódzkiego.
No bo to zamawiającym jest przecież marszałek województwa pomorskiego. On jest organizatorem przewozów.
Trzeba pamiętać, że Chojnice w związku ze zmianami administracyjnymi trafiły do województwa pomorskiego. To jest naturalne miejsce dla Chojnic. W Chojnicach mimo różnych sentymentów jeszcze to w gruncie rzeczy zdecydowana większość chojniczan opowiada się za tym, żeby właśnie integrować się z Gdańskiem. Ale żeby móc się integrować, musimy rozwiązać problem komunikacyjny i transportu osobowego, co jest bardzo ważne ze względu na nasz rynek pracy. Myślę, że do pewnego stopnia także ważne dla Trójmiasta. Trójmiasto, które także potrzebuje pracowników. Po co szukać ich daleko, jeżeli można ich znaleźć we własnym województwie?
To powiedzmy, jak długo teraz jedzie się z Chojnic do Gdańska komunikacją zbiorową?
To jest co najmniej 2,5 godziny. Tak. I jest to droga przez mękę. No i tutaj potrzebujemy takiego rozwiązania, którego do pewnego stopnia dopracowała się Kościerzyna. I pamiętajmy, że to już ma realny wpływ na rynek pracy w Kościerzynie. To przyniosło już także zwiększenie integracji Kościerzyny z Trójmiastem. Dla Chojnic jest to sprawa w takim ujęciu strategicznym najważniejsza, ale także moim zdaniem bardzo ważnym w ujęciu strategicznym rozwoju regionalnego. I stąd też upominanie się nasze, bo myślę, że to będzie stałe upominanie ze strony i władzy, i opozycji w Chojnicach, aby samorząd wojewódzki ten problem zauważył, aby przede wszystkim na tym się skupić. Także przy tym pełnym założeniu, że miasto Chojnice zrobi wszystko i jest w stanie wyłożyć maksymalnie wiele środków na to, aby wspierać takie rozwiązanie.
Czyli tutaj mówicie jednym głosem.
Czyli również, jeżeli chodzi o pogląd dotyczący komunikacji w Chojnicach, to nie tylko komunikacja kolejowa, ale również komunikacja drogowa. To jest jedna wielka bolączka naszego terenu. Nie da się ukryć. Do tej pory byliśmy w takim marginesie komunikacyjnym naszego województwa, bo i wszędzie daleko, i wszędzie, że to powiem, problem, żeby się dostać. Natomiast na dzień dzisiejszy jakąś tam nadzieję wiążemy z rozwojem tej drugiej nitki dostępu do Gdańska, która jest realizowana przez koleje w ramach rządowego programu przebudowy trasy kolejowej Maksymilianowo, Kościerzyna, Gdynia.
Czyli ta stara węglówka, linia 201.
Dokładnie, ma przebiegać ona w okolicach Czerska, więc w tym momencie tutaj układ komunikacyjny być może się poprawi. Liczymy na to. Oczywiście wiąże to się z ogromnymi nakładami. Natomiast to, co powiedział pan Mariusz, tak, sama budowa węzła integracyjnego to jest tylko hasło, na które bardzo często w chwili obecnej można uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Natomiast samo hasło niestety nie rozwiązuje problemów.
Ale ja mam takie wrażenie, że mimo wszystko jednak nadal łatwiej dotrzeć z Chojnic do Bydgoszczy niż z Chojnic do Gdańska.
Faktycznie tak jest. Trochę rozwiązuje tutaj ten problem odległość. Tak? Do Bydgoszczy mamy nieco bliżej niż do Trójmiasta.
Prywatny przewoźnik kolejowy?
Prywatny przewoźnik, aczkolwiek na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, tak? I stosowna umowa między województwem pomorskim a kujawsko-pomorskim. Aczkolwiek to jest kwestia techniczna po prostu. Na dzień dzisiejszy faktycznie ogromne problemy są z dotarciem do Trójmiasta i to powoduje szereg różnych problemów związanych z marginalizacją społeczną, kulturową, ekonomiczną mieszkańców z południowej części naszego województwa.
Panie burmistrzu, rozmawiacie pewnie z marszałkiem województwa pomorskiego na ten temat niejednokrotnie.
Tak, na pewno to był temat, który się przewijał przez wiele ostatnich spotkań, ale ja tu jeszcze widziałbym, jeżeli mówimy globalnie o komunikacji, nie tylko połączenia kolejowe, ale połączenia drogowe. Proszę popatrzeć na stan dróg wojewódzkich, które dochodzą do miasta Chojnicy. Mówię o w kierunku północnym bądź północno-zachodni.
Czyli na przykład trasa 235 przez Brusy do Kościerzyny. Były takie plany, żeby zrobić z tej drogi drogę krajową? Takie pomysły może, o tak.
Tak, no i pewnie na razie na pomysłach się skończy, a o wiele gorszy stan jeszcze jest drogi w kierunku Nabytów. Jest to droga, którą w tej chwili kierowcy określają tak potocznie, no, drogą śmierci. Rzeczywiście ilość wypadków, które miała miejsce na tej trasie, jest przerażająca. Nie zanosi się w najbliższym czasie na to, żeby zacząć dróg wojewódzkich rozpoczął remont generalny tych dróg z taką naprawdę przyzwoitą rozbudową. Bo to, co się robi, to jest, ja to określam jednym słowem, łatanina, byle przetrwać do następnego roku, a tak być nie powinno.
Czujecie się trochę zapomniani przez władze województwa?
To znaczy, z pewnością ilość środków, którymi dysponuje województwo, a przy aspiracjach oczywiście Trójmiasta, które pragnie lewią część pieniędzy sobie przyswoić, no to niestety my z racji tej, że jesteśmy na peryferiach województwa, no czujemy się trochę niedowartościowe.
Krótko, bo czas nas goni.
Ja podzielam stanowisko pana burmistrza co do niezadowolenia ze stanu dróg wojewódzkich. Natomiast my nie możemy popełniać błędów, które spowodują, że będziemy mieli jeszcze więcej problemów. Chodzi tutaj głównie o hasło, które tutaj się na pewno dzisiaj jeszcze pojawi. To jest tak zwana obwodnica zachodnia. To znaczy, czyli coś takiego, że na bazie właśnie drogi wojewódzkiej, tak naprawdę robimy sobie drogę osiedlową z wszystkimi ograniczeniami wynikającymi ze statusu drogi wojewódzkiej.
I ostatnie zdanie należy do pana Bartosza Bluma.
Dziękuję. Jeżeli chodzi o podsumowanie kwestii komunikacyjnej, największym problemem w ostatnich latach, prawie z dziesięcioleciu, było to, że skupialiśmy się na rozwiązaniach dotyczących metropolii, a zapominaliśmy o tych miastach powiatowych, potem o tych małych miejscowościach, które niestety poprzez to, że były zaniedbane, dzisiaj cierpią na tych rozwiązaniach, czy braku rozwiązań komunikacyjnych.
No i właśnie po to jest ten program w Radiu Gdańsk, nie tylko Metropolia. Dziękuję panom. Naszymi gośćmi byli zastępca burmistrza Chojnic Edward Pietrzyk, kierownik ARMiR-u i członek Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Bluma i radny opozycji projekt Chojnicka Samorządność Mariusz Brunka. Dziękuję panom, dziękuję państwu. Grzegorz Armatowski. Do usłyszenia.